Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu, w gorącym popołudniu i nie tylko chodzi o temperaturę w Warszawie, która rzeczywiście jest jak na październik nadzwyczajna, ale już chyba powoli się przyzwyczajamy, że październik to swoiste babie lato przesunięte z września na ten właśnie miesiąc, ale politycznie niezwykle gorący okres. Przed sekundą w Sejmie taka oto historia się rozegrała. Przed 15 minutami posłowie opozycji Platformy Obywatelskiej Borys Budka i Sławomir Nitras powiedzieli, że jest złożone na biurko pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek pismo, gdzie Marian Banaś, prezes NIK-u, rezygnuje ze stanowiska, a jego wybór ma dokonać Sejm obecnej kadencji, cały czas jeszcze, nie ten nowy wybrany, tylko ten stary Sejm, a zatwierdzić stary Senat, co jest bardzo ważne, bo jak Państwo pewnie wiecie, w Senacie Prawo i Sprawiedliwość większość utraciło było przy okazji wyborów, które miały miejsce w niedzielę. Historia żyła cały kwadrans, po kwadransie wyszła do dziennikarzy marszałek Elżbieta Witek i powiedziała takie oto słowa, posłuchajmy.
W zakazie bzdura, żadne pismo o rezygnacji pana Mariana Banasia do mnie nie wpłynęło, chyba bym wiedziała o tym.
Może pani zagwarantować, że nie ma takiego planu?
No przecież przed chwileczką wychodziłam z kancelarii, żadne pismo do mnie nie wpłynęło, więc dementuję to, nic takiego nie ma. Proszę mnie o takie rzeczy nie pytać, bo ja nie lubię wróżyć z fusów. Ja mówię Państwu, że nie mam żadnego pisma, to jest jakiś fake news, który się pojawił przed chwileczką. Ja to wyraźnie powiedziałam przed chwileczką, będąc na sali sejmowej. Poza tym chciałam przypomnieć, że składałam deklarację, pani redaktor sobie przypomina, że porządek dzienny nie będzie zmieniony. Wielu dziennikarzy doszukiwało się tutaj jakichś podstępów. Otóż proszę Państwa, skończyliśmy z godziny...
Porządek dzienny tego posiedzenia, które jest przełożone i rozpoczęło się przed wyborami, nie będzie zmieniony, powiedziała marszałek Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. Widzą Państwo, to jest napięte, nawet w internecie, w mediach społecznościowych pojawia się informacja, kto będzie następcą pana prezesa Banasia. To miał być Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Okazuje się, że chyba nie będzie tym prezesem NIK-u. Wszystko trwało 15 minut, ale być może pani marszałek o czymś nie wie i pismo wpłynie za minut 15. Jak wpłynie, to my Państwu o tym opowiemy w popołudniu wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm w internecie. Chociaż Państwo już pewnie wiecie, że za chwilę powinniśmy wystartować z częstotliwościami we Wrocławiu, Szczecinie i Białymstoku, więc za chwilę tych fraz do wypowiadania będzie więcej. 16:03 na zegarach. No to tyle informacji, a zaraz publicystyka.
Popołudnie wnet.
Chociaż dzisiejszy dzień znacznie więcej informacji przynosi, ale nie będziemy się w nie zagłębiać. Zagłębimy się razem z panem profesorem Aleksandrem Bobko, filozofem, senatorem Prawo i Sprawiedliwość, senatorem, który powoli żegna się z parlamentem. Dzień
witam
dobry.
Witam państwa. Tak, to prawda.
No i jak to ostatnie posiedzenie? Ono się za chwilę zacznie, senackie, za dwa dni.
Czy ja nie przewiduję jakichś nadmiernych emocji, chociaż jak widać jest pewne takie oczekiwanie, że coś się może nadzwyczajnego wydarzyć. Nie można tego wykluczyć, ale wydaje mi się, że raczej będzie spokojnie, a już te prawdziwe emocje rozpoczną się wraz z pierwszymi posiedzeniami kolejnego parlamentu, powoływaniem rządu, prawda, i tymi wszystkimi procedurami, które związane są z początkiem kadencji.
Pan profesor przestał być senatorem trochę w konflikcie z obozem władzy. Nawet pan powiedział, że w tym systemie politycznym nawet marszałek Sejmu i senator to są tylko pionki na szachownicy partyjnej.
No tak, może aż tak ostro tego nie powiedziałem, ale tak poszło to w eter i zostało zauważone. No chciałem powiedzieć i z tego się nie wycofuję, że w poprzedniej kadencji ranga Sejmu i Senatu, czy polskiego parlamentu, była stosunkowo niewielka. To znaczy tutaj była wyraźna dominacja władzy wykonawczej, czy władzy kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i parlament dosyć potulnie wytyczył polityczne wykonywał, przyjmując czasami trochę bezrefleksyjnie projekty ustaw.
Z punktu widzenia filozofa ta sytuacja, że mamy inną większość w Sejmie, a inną większość w Senacie będzie dobra, czy kłopotliwa?
No będzie inna. Będzie inna. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się ułoży. Z punktu widzenia jakby rangi parlamentu, a zwłaszcza Senatu, ja widzę tutaj pewną szansę. To znaczy nagle wszyscy mogą zobaczyć, że Senat ma jednak swoje znaczenie i prestiż Senatu może wzrosnąć, prawda? Bo przez ostatnie 4 lata, no o tym właśnie mówiłem i to jakby też wiązało się jakby z moim funkcjonowaniem, że ja dość krytycznie się wypowiadałem właśnie na temat tego, że Senat czasami powinien inaczej reagować, tego nie robił. Teraz może się okazać, że jakby może nie całkiem, ale pewien punkt ciężkości sporu politycznego może się przenieść do Senatu. Ja z jednej strony w tym upatruję szansę, bo polskie życie polityczne w mojej ocenie wymaga pewnego balansu i to może być element zbalansowania. Natomiast z drugiej strony obawiam się, że ten jakby mechanizm totalnej opozycji, to znaczy ten, który funkcjonował poprzednio jakby z obu stron, że jak rząd coś powiedział białe, to opozycja musiała powiedzieć czarne i odwrotnie, niezależnie od stanu faktycznego, że to niestety się może przenieść w tą nową sytuację, że co by rząd mądrego czy mniej mądrego zaproponował, co by większość sejmowa nie uchwaliła mądrego, to w Senacie będzie nie, bo nie.
Z drugiej strony jest tak, że mamy tą informację, że być może marszałkiem będzie Krzysztof Brejza. To by znaczyło, że Senat nie będzie izbą refleksji, nie będzie izbą namysłu nad tym, jakie prawo tworzy polski parlament, tylko będzie miejscem wojny.
No, nie słyszałem jeszcze tej wiadomości. Już pojawiają się, prawda, tutaj kandydatury. Słyszałem o panu senatorze Libickim, wcześniej pan senator Borusewicz, prawda, powrót na marszałka. No,
pan senator Zdrojewski sam się zgłosił jako chętny na marszałka Senatu.
No też taka już formacja była. No jeszcze tutaj panom, czy kolegom niektórym, kolega Libicki, czy pan marszałek byli w Senacie, radziłbym, żeby nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze teoretycznie jest kilku posłów, senatorów niezależnych. Coś się może jeszcze wydarzyć i ta większość, zresztą mierzona jednym głosem senatora, jest bardzo chwiejna, a więc może się sporo wydarzyć. Natomiast...
A pan senator, wiem, bośmy się spotkali, tak, był tak? Dzisiaj w Senacie, pan profesor przymierzał korytarze senackie, czuć napięcie, czuć taką atmosferę szukania koalicji z jednej i z drugiej strony, szukania większości?
Nie, no ja byłem tylko w sprawach formalnych, bo kończę kadencję i muszę pewne formalności papierowe załatwić i Senat na razie był raczej pusty. Nawet z kolegów senatorów, panu nią marszałek spotkałem, tam zamieniliśmy 2 słowa. Nie, na razie spokojnie.
Jak Marię Koc.
Tak, tak. Pewnie w czwartek się zacznie, ale nie przewiduję, żeby było bardzo emocjonalnie, chociaż no, mogę się oczywiście mylić.
W tej kadencji 3 senatorów zmieniło barwy partyjnej, to w jedną stronę. 2 ze Śląska, pan Piechota i pan drugi senator, którego nazwiska
Misiołek.
Nie... Misiołek, którego nazwiska nie pomnę. Pan Zając z PSL-u przeszli, jeden z PSL-u, 2 ze Śląska z Platformy do PiS-u. Teraz też tak może być na początek, że...
Nie sądzę. No były jeszcze transfery. Pan senator Libicki opuścił PSL, Platformę, tak. I pan senator Jan Rulewski także z Platformy wystąpił.
Ale to nie były transfery przez ten główny okop, czyli z opozycji do koalicji.
No nie można tego wykluczyć, chociaż no, byłoby rzeczą dziwną i taką gorszącą właściwie, gdyby kadencja Senatu zaczęła się od transferów. Zwłaszcza, że no, tamte transfery nie miały takiego znaczenia, bo PiS miał znaczącą większość. Natomiast teraz transfer jednej osoby może decydować o wszystkim właściwie, prawda? Czyli jest inna stawka takich transferów.
Pan profesor był i senatorem, i przez 2 lata wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Z punktu widzenia rządu ta sytuacja, że już ta maszyna parlamentarna nie będzie tak dobrze naoliwiona, że trzeba będzie kalkulować, że każda ustawa będzie dłużej procedowana. To jest duże zagrożenie dla tego, takiej łatwości procesu rządzenia.
Zapewne, znaczy to na pewno nie jest dobra wiadomość, ale ja widzę w tym też pozytywną sprawę. To znaczy sytuacja, w której rząd ma przekonanie, że cokolwiek wyślę do Sejmu z rekomendacją polityczną, to przejdzie. W mojej ocenie nie jest sytuacją, paradoksalnie nie jest sytuacją korzystną dla rządu i dla nikogo, bo w tej chwili wysyłając coś do Sejmu trzeba będzie się jakby zastanowić i spędzić, żeby to było naprawdę dobre, żeby nie było poddane, żeby nie było łatwo to poddać krytyce, prawda? Czyli trzeba będzie się do tego lepiej przygotować. No i ten element balansu, prawda? Że ktoś może powiedzieć nie, że ktoś może wytknąć słabe strony. Niebezpieczeństwo jest takie, że Senat może mówić po prostu nie, bo nie, bez logicznej argumentacji, żeby tylko przeszkadzać i
wydłużać proces legislacyjny.
Niestety taka perspektywa też jest możliwa.
Profesor Aleksander Bobko, filozof, senator od upływającej kadencji, senator wybrany z poparciem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim. Panie profesorze, politycznie co znaczy ta utrata Senatu dla Prawa i Sprawiedliwości?
No jest to sygnał, znaczy ten sygnał nie jest taki jednoznaczny, prawda, bo z jednej strony sukces Prawa i Sprawiedliwości jest ogromny, prawda, no jakby wygranie kolejnych wyborów po no bardzo dynamicznej takiej i trudnej kadencji, prawda, wygranie ze znaczącą przewagą jest wielkim sukcesem, prawda? I to tego Prawo i Sprawiedliwości nikt nie odbierze, czyli ma jakby dalszy silny mandat do rządzenia. Natomiast z drugiej strony jest to, jak powiedziałem, taki trochę ambiwalentny sygnał, bo jednak władza Prawa i Sprawiedliwości wygląda, że się zmniejszy, prawda? Że ta minimalna przegrana w Senacie sprawi, że władza będzie bardziej zbalansowana, prawda? I będzie w parlamencie pewna no, realna opozycja. Natomiast patrząc tak już bardziej politycznie, wydaje mi się, że to jest też taki sygnał, że z jednej strony obywatele, no większość Polaków chce, aby Prawo i Sprawiedliwość nadal sprawowała władzę, więc pomimo różnych krytycznych uwag
wzrost jest poparcia o 1 600 000 do Sejmu, a do Senatu jeszcze więcej.
No właśnie, także to jest sygnał, w razie chcemy, żebyście rządzili dalej, ale jednak nie chcemy, żebyście, że tak powiem, mieli władzę już jakby pełną i opanowali wszystkie instytucje,
prawda?
A
to jest może kwestia samej ordynacji, bo jednak PiS wygrało do Senatu bardziej niż do Sejmu. Jakby zliczyć głosy PSL-u, SLD i Platformy, to te trzy formacje dostały mniej głosów do Senatu niż dostało Prawo i Sprawiedliwość.
No, to jest niestety w tym wszystkim jeszcze pewna logika arytmetyki wyborczej, która nie zawsze jest sprawiedliwa, prawda? I na Podkarpaciu też Prawo i Sprawiedliwość poprawiło wynik w sensie liczbowym, a poprzednio miało 12 posłów, a teraz ma 10, prawda? I 5 parlamentarzystów nie odnowiło mandatu, prawda? Czyli to są niestety no, pewne paradoksy, czy pewne pułapki tego systemu wyborczego, w którym jesteśmy. On jest nie zawsze sprawiedliwy i czasami decyduje też trochę przypadek, czy był szczęścia. To, że przed 4 laty Prawo i Sprawiedliwość pomimo gorszego wyniku w sensie takim ilościowym uzyskało...
I procentowym
uzyskało większość, no było też wynikiem pewnego zbiegu okoliczności, prawda?
Opozycja pozaparlamentarna była wyjątkowo liczna w ósmej kadencji.
Czyli tam jakby ten łód szczęścia się pojawił, a tutaj trochę tego łódu szczęścia brakło.
A to jest jakiś przyczynek do tego, do namysłu nad systemem JOW-owskim do Senatu, że być może warto wrócić do systemu bardziej proporcjonalnego?
Myślę, że nie. Ja bym tutaj był ostrożny ze zmianą ordynacji, zwłaszcza do Senatu. Myślę, że do Senatu jakoś to się sprawdza. No pierwszy raz mamy sytuację, tak jeszcze nie było, żeby była inna większość w Sejmie, a inna w Senacie. Będziemy widzieli, co z tego wyniknie. Natomiast dla Prawa i Sprawiedliwości wydaje mi się jeszcze jeden tutaj jakby sygnał, czy jedna rzecz jest jeszcze warta przeanalizowania. Mianowicie no, Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kampanię z wielkim rozmachem, powiedziałem dość brawurowo, obiecując bardzo dużo, nie żałując sobie, czy nie jakby hamując się w takich czasami wręcz bardzo populistycznych hasłach czy obietnicach z tego, co zrobimy na przyszłość, prawda? Czyli jakby no ta, jakby wydaje się, już nic więcej nie można było obiecać. No z drugiej strony, co także, czego nie sposób nie zauważyć i w tym dostrzegam też poważny problem, no Prawo i Sprawiedliwość tutaj z całą sympatią i ja nie chcę tutaj być jakimś krytykiem Prawa i Sprawiedliwości, bo wydaje mi się, że ten mandat do rządzenia Prawa i Sprawiedliwość faktycznie ma silny i dobrze. Natomiast jednak Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało telewizję publiczną w sposób no, skandaliczny i po prostu niezgodny z prawem. No nie ma co udawać, że jest inaczej. Żyjemy w państwie prawa, a instytucja publiczna sobie z tego prawa bimba, czy po prostu działa w sposób niezgodny z prawem i ja...
Opozycja mówi o wyborach, że są nieuczciwe, że były nieuczciwe.
To znaczy w tej mierze w jakiś sposób były. No, w tym, no bo prawo wyborcze zostało naruszone, prawda? Bo działanie telewizji publicznej określa zarówno ustawa o radiofonii i telewizji, jak ustawa mówiąca o wyborach. Ja oczekuję zainteresowaniem, jaki będzie komunikat, jaka będzie reakcja komisji wyborczej na to, bo zawsze przy okazji już tego ostatecznego ogłaszania wyniku wyborów mamy też informację o naruszeniach prawa wyborczego. Jest czas na składanie skarg, być może skargi wpłyną.
Jednakże Konfederacja żąda unieważnienia wyborów właśnie z tego powodu.
Nie? Znaczy to jest chyba przesada, bo myślę, że to naruszenie prawa nie miało, tak mnie się wydaje, to nie mnie to oceniać, jakby istotnego wpływu, czy jakiegoś decydującego wpływu na wynik wyborów, ale jakiś wpływ miało, a że było to naruszenie prawa, to no co do tego chyba dziecko, które jakby rozumie, czym jest prawo, nie ma problemów, żeby to stwierdzić, prawda, że i jakie będą tego konsekwencje, to zobaczymy. Natomiast to jest też moim zdaniem jakby sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby się zastanowić nad jakby sposobem tutaj prowadzenia kampanii, bo jakby dwie rzeczy są moim zdaniem do przemyślenia. Raz, że my, Prawo i Sprawiedliwość występuje moim zdaniem słusznie, a w to wierzę, z poczuciem czy z pozycji pewnej no właśnie czystości zasad, prawda? Nawet dzisiaj pan prezes o tym mówi, że my mamy takie zasady, poprzez które być może przegraliśmy wybory do Senatu. No, tak do końca nie rozumiałem, o co chodzi, bo nie wiem, wedle jakich zasad moja kandydatura choćby została wycofana, jakim ja zasadom tutaj uwłaczyłem. Natomiast...
Lojalności partyjnej, no, panie profesorze.
Ale mówimy o zasadach, prawda? Bo, natomiast druga rzecz, znaczy jeżeli mówimy o tym, że działamy zgodnie z zasadami moralnymi, no i postępujemy w ten sposób, że z telewizji robimy Ministerstwo Propagandy, no to ja tu mam pewien dysonans poznawczy, niestety.
Powiedział pan profesor o populizmie, a z drugiej strony można odpowiedzieć, jak się podliczyło kwotowe koszty dla budżetu propozycji różnych komitetów politycznych, to w tej kampanii PiS obiecywało najmniej.
Najmniej
pieniędzy z budżetu, bo Platforma obiecywała program niższe płace, niższe podatki, wyższe płace, który by kosztował 30 miliardów złotych. W zasadzie najdroższą obietnicą PiS-u była 14. emerytura, to około 9 miliardów złotych.
Panie redaktorze, obietnica 4 tysiące płaca minimalna.
To... Dla budżetu?
No nie, no dla budżetu. A kto pracuje? A czy to nie ma skutków dla wysokości płac w sferze budżetowej?
Ale ma też skutek wysokości podatku PIT od pracujących.
No to prawda,
że
to się jakoś być może bilansuje. Czyli jeśli o to idzie, to być może faktycznie tak jest, ale jednak ten postulat podwyższania radykalnego płacy minimalnej moim zdaniem jest i populistyczny, i nierealistyczny, i bardzo, moim zdaniem po prostu bardzo groźny. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realnie podnosić płace, to powinno podnieść choćby płace w sferze budżetowej. Państwo, rząd, instytucje państwowe są pracodawcą, ogromnym pracodawcą. Jeżeli chcemy, aby ludzie więcej zarabiali, to trzeba by tak sterować polityką, aby sfera budżetowa po prostu zarabiała więcej. A tutaj przez ostatnie chyba już 10 czy 8 lat, ale na pewno przez ostatnie 4 lata, żadnych ruchów w tym względzie niestety nie było.
A nawet płaca minimalna co nieco spadła w relacji do płacy średniej, bo kiedy PiS zaczynało kadencję, to podniosło płacę minimalną do 47% płacy średniej, a pod koniec spadła ta relacja do 46%, więc niedużo, ale o 1% spadła. Panie profesorze, jeszcze kwestia na koniec tego posiedzenia Senatu, które się rozpocznie za chwilę. Bogdan Borusewicz mówi, że ono się nie powinno odbyć, że ono w wyniku tego, że PiS utraciło większość, w zasadzie no, jest nieprawne, jest sprzeczne z zasadami demokracji.
Znaczy nie, no to, że jest nieprawne, chyba pan marszałek nie mówi, bo tutaj by się w sposób ewidentny mylił, prawda? No, jest ono zgodne z prawem i prawo takiej możliwości nie wyklucza, no bo kadencja senatora, ja już nie zostałem wybrany, wybrany, prawda, więc nie będę senatorem, natomiast zgodnie z prawem moja kadencja kończy się w dniu zaprzysiężenia nowego Senatu, a więc jeszcze ciągle jestem senatorem i zgodnie z prawem Senat poprzedni może funkcjonować. Zwłaszcza jeżeli Sejm przyjmie jakieś ustawy, no to te ustawy może zatwierdzić czy zrecenzować tylko Senat obecnej kadencji, a nie przyszłej, prawda? Także
PiS straciło moralną i polityczną legitymację do rządzenia.
No, tak, słyszałem tą wypowiedź. Troszkę się panu, sam szacunkiem pana marszałka, troszkę się dziwię. To jest właśnie troszkę może takie jakby wyjście przed szereg i troszkę może już jakby rywalizacja o stanowiska marszałka Senatu po prostu. Tak bym to odczytywał.
A jeżeli ta plotka, której naszą audycję dzisiaj zaczęliśmy, czyli to, że PiS będzie chciało skorzystać z tej możliwości, że jeszcze ma większość w Senacie i wybrać nowego prezesa NIK-u, chociażby na miejsce Mariana Banasia, to za takim kandydatem pan by podniósł rękę, czy nie?
No czy zależy za jakim, bo...
Ale nie, sam fakt głosowania. Czy uznaje pan, że ten Senat ma jeszcze moralne prawo, polityczną legitymację do tego, żeby jakieś istotne zmiany wprowadzać?
Znaczy, no, moralne prawo jest czymś bardzo ważnym, ale w tym przypadku nieokreślonym. Ten Senat jeszcze ma prawne umocowanie, aby podejmować uchwały i prowadzić działalność. Nie było przez ostatnie 30 lat takiej sytuacji, żeby Senat chyba nie było takiej sytuacji, żeby Senat się zbierał jeszcze po wyborach stany Senat, ale nie jest było. To prawnie dopuszczalne, więc tutaj jest wszystko jakby lega artis. Ja myślę, że to byłoby trochę...
polityczny.
Ja myślę, że to byłoby trochę takie nieeleganckie, czy trochę naruszenie obyczaju, natomiast zgodnie z prawem byłoby wszystko lega artis.
Powiedział profesor Aleksander Bobko, filozof, senator, który kończy swoją misję na razie w parlamencie. Senator 9. kadencji, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
16:27 na zegarach. Słuchają państwo popołudnia wnet, a teraz po południu wnet czerwone gitary. My za chwilę połączymy się z Piotrem Bobołowiczem, tak? Dobrze państwo słyszeli, z Piotrem Bobołowiczem. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, ale to zupełnie inna osoba niż Paweł Bobołowicz i inny. Zajmiemy się innym obszarem świata, bo nie Ukrainą, ale na Ameryką Łacińską, ale zanim zabierzemy się wszyscy w podróż, polityczną podróż do Ekwadoru, to jeszcze kilka informacji z polityki. Po pierwsze, jeżeli posłuchać plotek sejmowych, to jest poważny konflikt w koalicji rządzącej i jak wskazują politycy Prawa i Sprawiedliwości, wybory wygrało nie PiS, a Zjednoczona Prawica. I kiedy się podliczy, jaka partia, ile dostało głosów, to w tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość ma tych posłów około 190, pozostała reszta to są albo posłowie dwóch partii koalicyjnych, czyli odpowiednio 18 Porozumienia Jarosława Gowina i 17 Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, a też część to są ludzie związani z Solidarnością Walczącą, jak pani poseł Zwiercan, jak pan poseł Zyska, czy ze środowiskiem republikańskim, jak pani poseł Siarkowska, czy to są ludzie związani z ruchem Kukiza, jak Tomasz Rzymkowski, więc takiego PiSu w PiSie jest znacznie mniej w tej kadencji niż było w upływającej i to jest element pewnej frustracji, no i rozczarowania wśród działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Nawet pojawiają się takie głosy, że po co my jesteśmy w PiSie, skoro łatwiej o mandat od Ziobry czy od Gowina. I takie to są nastroje i tak to wygląda konsumpcja tego sukcesu na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości. 16:26, za chwilę w popołudniu wnet Ekwador.
Popołudnie wnet.
I jako się rzekło przy telefonie Piotr Bobołowicz, autor, który pisze w Kurierze Wnet i także pojawia się na antenie Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A naszym tematem Ekwador, bo tam doszło do dość zaskakujących protestów, przynajmniej z naszego polskiego punktu widzenia. Ekwadorczycy postanowili zrobić szturm na parlament i małą rewolucję. Dlaczego? Dlatego, bo zabrano im dopłaty do paliwa. Być może powód na początku wydaje się błahy, ale za nim stoją bardzo poważne polityczne i społeczne konotacje. Piotrze, słuchamy.
Tak. Co prawda szturm na parlament był tylko epizodem, dosyć krótkim, bo manifestanci zostali bardzo szybko wyparci z parlamentu, ale rzeczywiście doszło do protestów. Protesty trwały 11 dni. Zaczęły się w czwartek, 3 października, od strajku przewoźników. Zablokowali oni główne drogi kraju, potem dołączyli do nich Indianie, a także inni ludzie. Były one odpowiedzią na wydanie przez prezydenta Ekwadoru Lenina Moreno dekretu 883. Zlikwidował on obowiązujące mniej więcej od lat 70., kiedy bardzo wzrosły ceny ropy, subsydia na wszystkie produkty, na paliwa, co przełożyło się na dwukrotny wzrost cen paliw, a tym samym wzrost cen komunikacji miejskiej, przejazdów dalekodystansowych, żywności, właściwie wszystkiego. W sobotę w nocy doszło do eskalacji. Został zaatakowany przez manifestantów budynek Contraloria General del Estado, czyli odpowiedniku naszego NIM. Został zdemolowany przez zamaskowanych demonstrantów. Zaprosili oni ogień, wykorzystując jego dokumenty, fragmenty mebli. A podpalono także budynek Teleamazona z telewizji, która od samego początku była oskarżana o ignorowanie protestów, zapewnianie, że sytuacja jest spokojna, no a także prorządową propagandę już w późniejszym okresie, kiedy nie dało się nie mówić o manifestacjach. Zasadniczo panowała taka atmosfera nieufności, zresztą ona nadal panuje wobec mediów. Są one oskarżone o sprzyjanie rządowi, o sprzyjanie Stanom Zjednoczonym i ukrywanie prawdy. Stąd większość informacji przekazywana jest za pośrednictwem mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, a także grup na WhatsAppie. W związku z tym bardzo łatwo o fałszywe informacje, fake newsy, tak jak chociażby informacja, a nawet materiał filmowy pokazujący ciężarówki rozjeżdżające manifestantów, który okazał się być fałszywy. Takim oficjalnym kanałem na Twitterze stał się profil CONAIE, czyli Konfederacji Rdzennych Ludów Ekwadoru. Też CONAIE przejęło na siebie taki główny polityczny ciężar protestów w pewnym momencie, przeciwstawiając się brutalnemu, najbardziej radykalnemu odłamowi manifestantów, a także zwolennikom Rafaela Correi, czyli byłego prezydenta Ekwadoru. Wielu Ekwadorczyków w mediach społecznościowych nawoływało pomoc dla protestujących. Były to apele kierowane na cały świat. Do mnie osobiście wielu znajomych Ekwadorczyków pisało, prosiło. Niektóre były wręcz rozpaczliwe, krzyczeli: mordują nas, pomóżcie nam, mówcie o tym. Natomiast wydaje się, że były one dosyć przesadzone. Według źródeł oficjalnych, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich Ekwadoru, potwierdzone są informacje o śmierci 5 osób, ponad 500 zostało rannych, około 1000 zatrzymanych, ale nieoficjalne liczby mówią o 2000 rannych, tylu też aresztowanych i nawet ponad 20 zabitych. W niedzielę udało się osiągnąć pewien konsensus. Przedstawicielstwo ONZ w Ekwadorze wraz z Konferencją Episkopatu Ekwadoru wezwały do dialogu, ogłosiły, że odbędzie się spotkanie między prezydentem a przedstawicielami CONAIE, czyli Konfederacji Indian.
Mamy taką sytuację w Ekwadorze. Pytanie, dlaczego akurat Indianie tak bardzo optują za tym, żeby te dopłaty do paliwa pozostały?
Indianie w większości zajmują się rolnictwem, są to ludzie biedni. Zresztą większość społeczeństwa Ekwadoru utrzymuje się z rolnictwa, a zwiększenie cen paliwa uderzyłoby przede wszystkim w tę najbiedniejszą ludność, właśnie w rolników, którzy czasem rzeczywiście żyją za dużo mniej niż minimalna pensja, która wynosi około 400 dolarów. De facto rolnicy najbogatsi potrafią zarabiać połowę tego i utrzymują się za to, więc ten wzrost cen i przełożyłby się bezpośrednio na ich jakość życia w bardzo negatywny sposób. Natomiast zlikwidowanie dopłat było efektem porozumienia prezydenta Ekwadoru Lenina Moreno z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i elementem narzuconych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszczędności, które Ekwador musiał wdrożyć do swojego budżetu, żeby uzyskać linię kredytową w wysokości 4 miliardów dolarów na najbliższe 3 lata. Tak więc środki te zostały podjęte właśnie w celu oszczędności dla budżetu państwa.
Powiedział Piotr Bobołowicz, czyli mamy winnego, mamy tą instytucję, która zmusiła pośrednio Ekwadorczyków do wyjścia na ulicę.
Tak, można tak powiedzieć. Natomiast prezydent Ekwadoru oskarżył o inspirowanie protestów swojego poprzednika, Rafaela Correa, a także Nicolasa Maduro, prezydenta Wenezueli.
A prezydent Ekwadoru przetrwa te protesty? Jak wygląda polityczna siła obecnego gabinetu?
W chwili obecnej udało się zawrzeć pokój. Został wydany dekret 894, odwołujący ten poprzedni, to po niedzielnych negocjacjach, więc protestujący w tym momencie poszli do domów. Dzisiaj i wczoraj w Quito odbyła się tak zwana minga, czyli czyn społeczny. Ludzie wyszli na ulicę, żeby posprzątać miasto po zamieszkach. Rzeczywiście były spalone opony, dużo zdemolowanych obiektów użyteczności publicznej, więc wymagało to sprzątnięcia i ludzie zbiorowo wyszli na ulicę, masowo wręcz, mówimy o kilku tysiącach ludzi, którzy wyszli po prostu posprzątać swoją stolicę. Moreno oskarża Koreę i Maduro. Korea odcina się od tych zarzutów, natomiast warto zaznaczyć, że 8 października miały się zacząć przesłuchania w jednej ze spraw, w której Korea jest oskarżony o branie łapówek. Jest to element większej sprawy, która właściwie dotknęła całej Ameryki Południowej. Wielka afera korupcyjna związana z firmą brazylijską Odebrecht. Wielką kompanią, która finansowała kampanie polityczne w całej Ameryce Południowej. Praktycznie w każdym państwie tego kontynentu można znaleźć kogoś, kto już odbywa wyrok albo czeka na odbycie wyroku właśnie za łapówki od Odebrecht. I w tej sprawie jest też oskarżony Korea. 8 października miało się zacząć przesłuchanie. Do przesłuchania nie doszło ze względu na protesty. Korea sam przebywa teraz w Belgii i gdyby wrócił do Ekwadoru, ciąży na nim areszt prewencyjny.
Powiedział Piotr Bobołowicz, my będziemy wracać do Ameryki Południowej, będziemy się przyglądać sytuacji na tym kontynencie, bo co kraj to historia i co region to inny problem. Problem Piotr Bobołowicz, korespondent, autor tekstów w Kurierze Wnet, był gościem popołudnia. Do usłyszenia. I dzisiaj trochę żegnamy się z parlamentem. Na początku niestartujący, więc odchodzący senator, profesor Bobko, a dzisiaj niestartujący, więc odchodzący z Sejmu, poseł Janusz Szewczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No. Ekonomista.
Tak, to biblijne ostatni będą pierwszymi, więc to nigdy nie wiadomo, tak.
Ustaliliśmy bardzo mądrą myśl, że kto nie startuje, ten nie może być wybrany. Pan poseł nie startował, więc z Sejmem się pan żegna.
Tak, nie do końca, bo blisko w tej kampanii mocno pracowaliśmy na Chełmszczyźnie z panem premierem Sasinem. Dużo jeździliśmy, dużo spotkań, dobry wynik premiera Sasina, 91 tysięcy. Dzisiaj mamy komisję, jutro mamy komisję finansów publicznych dalej. Także myślę, że ta współpraca będzie z parlamentem, przynajmniej z posłami. Wiele przyjaźni fajnych, serdecznych pozostaje. No ten parlament przyszły będzie naprawdę jakimś ewenementem. No,
już się zaczyna.
Pan sobie wyobraża mnie w dyskusji na temat finansów publicznych z panią Yahirą na przykład.
To oczywiście mogło być trudne, chociaż pani Yahira, jeżeli ja niestety z obowiązków dziennikarskich przejrzałem jej profil i oglądałem większość jej filmików, to ona takie zacięcie ma ekonomiczne trochę, więc to naprawdę mogłaby się znaleźć w Komisji Finansów Publicznych. No, może się znaleźć.
No, to może lepiej było uniknąć jednak tej sytuacji, bo jednak mimo wszystko.
Tylko, że ona śpiewała o ekonomii. Nie wiem, czy pan poseł też by zaśpiewał o ekonomii.
Nie wiem, ja słyszałem, że śpiewała o jakiejś flaszce, że gdzieś tą flaszką trzeba się w coś walnąć. Natomiast to jest no, szerszy problem, bo przecież jednak wie pan, Stanisław Gawłowski, senator,
no, 350 głosów, więc nie tak znowu w cuglach wygrał.
No ale mimo wszystko kilkadziesiąt tysięcy głosuje na człowieka, który ma zarzuty prokuratorskie, poważne zarzuty, w tym zarzuty korupcyjne.
Teczki prawda? Jak stąd do Krakowa.
No właśnie, sędziowie tam czytają te akta, ciągle nie mogą skończyć tego czytania.
Kilkaset stron, jak nie ponad 1000 zarzutów.
Bardzo, bardzo moim zdaniem poważna i trudna sprawa, bo przecież jednak parlament powinien być miejscem jednak jakiejś rozwagi, jakiejś powagi, prawda?
Ale to by znaczyło, że ten wynik to nie jest jakiś sukces PiSu. Bóg wie jaki.
Nie, to chyba tak nie jest. To raczej trzeba traktować kategorię sukcesu. No jednak 44% to jest dużo lepiej niż no 4 lata temu.
43,5.
No dobrze, no tak nie po aptekarsku, to proszę bardzo. Natomiast...
Dokładnie to 59 setnych.
Natomiast generalnie to jest szansa kontynuacji jednak programu wyborczego, politycznego, społecznego, gospodarczego.
Ale nie ma senatu. Czy jakbyśmy wzięli sytuację z 12 października i z 14 października, to po wyborach PiS jest w gorszej sytuacji. Nie ma senatu, ma mniej posłów. Nie. I do tego ma jeszcze...
Posłów ma o jednego więcej niż w poprzedniej kadencji, 345.
Też wprowadziliście wtedy 235, tylko jednym z nich był pan poseł Jan Klawikier od Marka Jurka i od razu odszedł jako niezależny poseł. Tak było.
No to zgoda, no ale to
wprowadziliście wtedy 235 i tyle samo wprowadziliście teraz, z tym, że teraz nie ma ruchu Kukiz 15, nie ma skąd brać pomocy.
No tak, ale też nie ma Partii Nowoczesnej, która była totalną
jest
opozycją.
Tylko już w ramionach, już skonsumowana
no nie
przez
ma, tak, jest
pana Schetynę.
Niektórzy są resztki po tym w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej. Wie pan, to jest trochę...
No i nie ma senatu.
Ten system demokratyczny jest dość dziwny, bo prawie 2 miliony głosów więcej, prawda?
1 600 000.
No, prawie 2 miliony.
Ale za mnie aptekarz dzisiaj
tak,
naprawdę.
Tak, właśnie. A właściwie można powiedzieć, liczba w mandatach praktycznie taka sama. Nie, no może o jeden więcej, prawda, niż później było. Więc to jest trochę zadziwiająca te...
Tylko, że jak ja sobie właśnie wymyśliłem, to te wybory nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, bo lat temu 4 wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Te wybory wygrała Zjednoczona Prawica. Ilość szabel Gowina i Ziobry jest, no są pokaźne. To jest zwiększenie ponad dwukrotne w przypadku Gowina, a w przypadku Ziobry kilkukrotne zwiększenie ilości posłów.
To prawda, ale to jednak jest środowisko, które zgodnie współpracowało przez te 4 lata. To prawda, że ci posłowie pana Ziobry grupowania takie znaczące sukcesy. Wszystko zgodnie. No, widocznie to zaufanie społeczne było takie, że mogli takie wyniki osiągać. Ja myślę, że tu nie ma jakichś różnic programowych, istotnych, żadnych, choć przecież to są, no każdy ma prawo, wydaje mi się, że jednak do zachowania pewnego własnego trochę spojrzenia na niektóre kwestie, ale na te najważniejsze nie było współpracy. Ja siedziałem obok posła z Solidarnej Polski i posła z Porozumienia. Bardzo nam się dobrze współpracowało, także nie widzę tu jakiegoś większego problemu.
Sejm aż huczy od plotek, czego żąda Zbigniew Ziobro teraz, czego żąda Jarosław Gowin, że teraz dopiero te spory na szwach koalicyjnych, dopiero one teraz wychodzą.
Nie wiem, no do mnie niestety nie docierają żadne takie, to dziennikarze może mają lepsze tam nasłuchy, ale ja nie wiem, czego kto żąda.
Ja myślę, że żąda posady wicepremiera.
Ja myślę, że pan premier Sasin przecież też mówi, że to są normalne procedury rozmów, zastanawiania się, jak skład rządu ma wyglądać, czy jakieś zmiany personalne, czy jakieś ulepszenia, no bo raczej to chodzi przecież w razie czegoś, prawda, żeby to lepiej funkcjonowało, nie gorzej. To jest w ogóle taka wizja wyboru funkcjonowania rządu, tego środowiska Zjednoczonej Prawicy, jaką stronę właściwie iść, tak? Czy te kwestie socjalne tylko istotne przecież dla Polaków, bardzo ważne i korzystne, czy też inne aspekty.
Już w tej chwili, a za chwilę publicznie wybuchnie sprawa zniesienia 30-krotności poboru składek do ZUS, tego limitu.
Tak.
To już jest na stole, a zaraz będzie publicznie debatowane, bo przecież Jarosław Gowin mówi, że to nie godzi. Tak samo mówiła minister Emilewicz. Pani minister Emilewicz z dobrym wynikiem wchodzi do Sejmu. Jarosław Gowin ma 18 posłów i to będzie debata. także gospodarcza, w którą chyba, stronę iść.
Chyba nie Jarosław Gowin ma 18, bo wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro, ale...
Nie, 18 tak? Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro ma 17.
Aha, no, wie pan, oczywiście...
Ja jestem aptekarzem, pan poseł.
Dobrze, natomiast wie pan, ja na przykład jestem zwolennikiem zniesienia, bo uważam, że to nie jest tak, że ktoś, kto tam zarabia 13-14 tysięcy, to on może nie płacić składki po miesiącu. W styczniu już kończy płacenie ZUS-u, a nauczycielka i ekspedientka jednak płacą przez kolejne kilkanaście, przez 11 miesięcy kolejnych płacą, tak?
Minister Emil jest innego zdania, wicepremier Gowin jest innego zdania i o to no będą i to... teraz kopie i teraz będzie pytanie, ale... w którym kierunku ten kabinet powinien iść.
Oczywiście, no ale jest też kwestia, to są kwestie wyważenia pewnych racji. To jest jednak 5 miliardów wpływów do budżetu istotnych przecież, potrzebnych. To trzeba rozważyć, przedyskutować, przemyśleć i podjąć wspólną decyzję. No
jeżeli
były takie...
nie będzie zniesienia limitu, to też nie będzie budżetu w stanie równowagi. Bez deficytu.
Nie, to myślę, że ta kwestia 5 miliardów nie jest taką całkowicie ważącą nad kwestią zrównoważenia. Ten budżet już praktycznie w tym roku, w zeszłym roku, on już był taki właściwie, można powiedzieć, prawie zrównoważony. Te niewielkie deficyty tam 10 miliardów, to jakby odjąć, wie pan, te koszty obsługi długu publicznego, bo to się, są tak zwane deficyt netto budżetu, czyli jeśli się potrąci, nie uwzględni się tego, że 29 miliardów trzeba zapłacić w ramach kosztów obsługi długu publicznego, no to już byśmy byli i tak na plusie, więc to nie jest tak, ta formuła. To też nie jest tak, że nie ma trzynastki wpisanej do budżetu, w związku z tym nie będzie zrównoważonego w ogóle, ola Boga, co to będzie. No przecież poprzednio też nie było, prawda? I żeśmy potrafili te środki wygospodarować. Trzeba pamiętać, że budżet ma też rezerwy, znaczące rezerwy, sięgające często, tak jak były zaplanowane w zeszłym roku i na ten rok, to jest około 29 miliardów bodajże było rezerw celowych.
Ale myśli pan poseł, że teraz na nowo w PiS-ie będzie taka debata ekonomiczna, czy jednak iść cały czas tak socjalnym, tak społecznym kursem, czy jednak bardziej iść kursem liberalnym?
No właśnie, to na pewno jest ważna kwestia, o której tutaj pan wspomniał. Taka burza mózgu z pewnością by się przydała, bo jak widać, część polskiego społeczeństwa znacząco docenia te rozwiązania, ale nie, inni być może nie. Więc warto to przemyśleć. Oczywiście, wie pan, kurs liberalny to u nas raczej źle się kojarzy, bo był symboliką jego był raczej pan profesor Balcerowicz i to był taki raczej Darwino liberalizm i takiego oczywiście powrotu to takiej formuły nie ma i nie będzie.
No, ale jest pytanie o tą płacę minimalną.
No tak, no ale wie pan co, no...
Ja sam byłem dzisiaj świadkiem kilku rozmów z posłami, no, którzy mówili, że ta zapowiedź wzrostu płacy minimalnej odebrała PiS-owi część głosów, że przedsiębiorcy się przestraszyli, że trzeba było tego nie robić. Takie panują nastroje w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, nie.
Przynajmniej w części.
Nie wszyscy takie mają nastroje, absolutnie. Te 1,5 miliona ludzi, którzy były absolutnie na samym dnie tych dochodów, to te 2600 to nie jest wielki majątek, absolutnie. I wie pan, no ja się spotykam też z przedsiębiorcami, którzy mówią, że oni najchętniej by w ogóle nie chcieli płacić i żeby duża kolejka stała przed zakładem pracy chętnych do wzięcia każdej roboty za niewielkie pieniądze. My z tego musimy wyrosnąć, bo to nie może być, że naszą główną domeną konkurencyjności są nędzne płace i to, co tam gdzieś na plakatach MSZ za czasów Platformy reklamował, przyjeżdżajcie u nas pracownik jest tani, tak? To dosyć tego. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, mało jest miejsc, gdzie w ogóle ludzie chcą za takie pieniądze podejmować dzisiaj ten...
No, pana posła zdaniem, jako ekonomisty, jako wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych jest tak, że PiS powinno pozostać w tej obietnicy polskiego modelu państwa dobrobytu i podnosić to skokowo, że nie dość znacznie płacę minimalną.
Nie, my musimy ten model realizować, dlatego że inaczej nie będzie... nie tylko jakby zaufania społecznego, ale przede wszystkim my się zatrzymamy zdecydowanie w tej doganianiu jakby poziomu życia. No, wie pan, rząd ma mało instrumentów, żeby wpływać na realnie na sytuację materialną, no to między innymi jest płaca minimalna. Pytanie jest, czy w ogóle płace powinny szybciej rosnąć w moim ocenie w Polsce, bo ten wzrost jest w granicach 6-7% rocznie, a już w takich Czechach czy na Węgrzech nawet 10-12-14%, a więc nawet te kraje nas wyprzedziły w tempie dorodzenia.
W Rumunii jeszcze więcej.
No,
tak, bo był
no
rok, właśnie, kiedy to było 15%
wzrostu. No właśnie, więc słusznie, więc wie pan, my jesteśmy oczywiście dużym krajem i z reguły te wyższe wynagrodzenia, na to jakby przedsiębiorcy nie chcą zupełnie patrzeć, że te troszeczkę wyższe wynagrodzenia, one idą w sferę konsumpcji, czyli nakręcania tej koniunktury, no to na czym przedsiębiorcom powinno też zależeć. Oczywiście koszty trzeba ważyć, trzeba to rozumieć, ale te koszty płacy u nas naprawdę nie są najwyższe, jeśli chodzi o Europę.
Aktywnie pan poseł wspierał w kampanii pana wicepremiera Jacka Sasina. Zresztą przyjaźń państwa jeszcze sięga czasów, kiedy był pan merytorycznym zapleczem Jacka Sasina, kiedy on był szefem Komisji Finansów. Teraz pan wicepremier mówi, że jednym z elementów nowego rządu będzie inne uszeregowanie kompetencji w resortach gospodarczych. O co może chodzić panu premierowi? Pan się domyśla?
Wie pan co, ja myślę, że to jest bardzo trafna uwaga pana premiera. Wydaje mi się, że niestety dzisiaj ta rywalizacja ogólnoeuropejska, światowa i tak dalej, no to nie jest tak, że ci najmniejsi tam wygrywają i te rozczłonkowane, rozdrobnione różne struktury, raczej te duże. Pamiętajmy, że my przecież nie mamy Ministerstwa Skarbu od praktycznie niecałych czterech lat, tam była przecież pewien rozruch, ale zakończenie.
Wiele osób wskazywało już na początku, że jego likwidacja jest niemądra i teraz te głosy się nasilają, że trzeba odtworzyć Ministerstwo Skarbu.
No bo jednak te na przykład te wielkie spółki Skarbu Państwa były podzielone, prawda? One trafiały do różnych jakby ministrów, branż, to wszystko.
Porobiły się księstwa i to jeszcze większe niż były za czasów Ministerstwa Skarbu.
No więc wydaje się, że tu chyba trzeba jakiegoś pomysłu takiego mądrego, żeby tę synergię wykorzystywać, żeby te firmy naprawdę bardzo, to co robi udanie, dosyć naprawdę udanie Orlen, tak? Który blisko zaczyna współpracować z podmiotami dużymi, podmiotami polskimi, który sprzedaje polskie produkty na swoich stacjach i to wpływa na korzystnie na zyski firm, które handlują. Tam bodajże 30% dzisiaj wpływów Orlenu jest spoza petrochemicznej branży. No więc widać, że to można, prawda, że można to rozruszać, bo my musimy szukać tych nowych, bym powiedział, takich niszy ekspansji.
Orlen ma się dobrze, ale polska chemia już tak sobie, a spółki energetyczne w ogóle są pod kreską i to znacząco, po kilkadziesiąt procent, jeśli chodzi o giełdową wycenę.
No ale te giełdowe wyceny, oczywiście one się zmieniają, no banki też w związku z tematem tak zwanych frankowiczów straciły na notowaniach. Ten WIG giełdowy dla PiS-u, taki WIG PiS, to się nazywało, przez pierwsze trzy lata wzrósł znacząco naprawdę. Poprawa zarządzania jest nieporównywalna do tego, co się działo poprzednio. Żadnych Bizancjów nie ma. Ale to wszystko właśnie to jest to, o czym pan powiedział. Jaki model rozwojowy jednak kontynuować, bo to są 4 lata nowych wyzwań. Otoczenie będzie bardzo się zmieniać. Będą Niemcy spowalniać znacząco. Będzie Brexit tej czy innej postaci.
A to jaka jest odpowiedź pana jako uznanego ekonomista, autora kilku książek z zakresu ekonomii oraz odchodzącego wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych?
Ja myślę, że my musimy postawić na reindustrializację, czyli na ponowne uprzemysłowienie Polski, bo przecież te nasze przemysły w dużej mierze, te fabryki zostały wyprzedane do cna za platformy pana Lewandowskiego.
Ale to widać słynny projekt Batory, kiedy rząd ma pomysł, żeby budować własne promy, żeby otworzyć cały łańcuch produkcji od huty poprzez stalownię do stoczni i to jest niemożliwe.
Wie pan co, ja myślę, że my powinniśmy zacząć budować na przykład fabryki...
Albo staje się bardzo trudne.
Fabryki leków, które buduje się prościej. Mamy doświadczone jeszcze kadry, byliśmy potentatem kiedyś w tej produkcji. Byliśmy wielkim eksporterem leków. Dzisiaj jesteśmy importerem. Praktycznie wyprzedano polskie polfy do cna. Są dwie właściwie takie, czy trzy liczące się firmy polskie, ale one niedużym, nie o wielkim zasięgu europejskim. To się dałoby zrobić, przy moim zdaniem nie aż tak gigantycznych nakładach. Jest kwestia polskiego holdingu spożywczego, czy polskiej grupy spożywczej, którą minister rolnictwa promuje i chce uruchomić.
To jest bardzo trudne, że to jedna kadencja i efektów w tej reindustrializacji są mierne, są niemalże zerowe.
bo moim zdaniem myśmy na razie jakby nie ruszyli w tej sprawie tak z kopyta. Była ta koncentracja na poprawieniu warunków życia Polaków przede wszystkim i słusznie, bo to by te poziomy były przecież głodnych dzieci. To przecież nie była wymysł żaden. To wszystko prawda, natomiast wydaje mi się, że my musimy znaleźć te nisze takie produkcyjno-przemysłowe. Myślę, że ten Polski Wschód, Polska Wschodnia, tak dobrze bym powiedział, zaopatrzona w przetwórstwo różnego rodzaju, przetwórnie, mogłaby nawet zyski ciągnąć z tego wielkiego boomu rolniczego na Ukrainie, bo oni będą produkować niedługo gigantyczne ilości surowców i ktoś to powinien przerobić i dobrze by, żeśmy my przychwytywali ten zysk, prawda?
Tylko, że tutaj rząd musiałby podjąć decyzję, musiałby działać w tym zakresie. A tak rozumiem, zależy od decyzji kierownictwa partii.
No tak, musi się ten rząd przecież na nowo ukształtować, musi być powołany i tak dalej. To wszystko jest w trakcie spotkań.
Tych premierem rozmów. Powinien pozostać Mateusz Morawiecki?
No absolutnie to zapowiadał i pan Jarosław Kaczyński, większość polityków zdecydowanie, pan wicepremier Sasin o tym mówił. To nie podlega chyba dyskusji.
Trwałe połączenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czyli w tym wypadku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Ministerstwem Finansów powinno pozostać. Jerzy Kwieciński powinien być ministrem i tego resortu.
No trudno mi powiedzieć, bo to przecież to są decyzje, powtarzam, władz, tak? Władz przede wszystkim politycznych i tak dalej.
Ale z punktu widzenia rozwoju państwa to jest dobry system, wydolny.
No oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że duża struktura to jest mniej ruchawa i taka elastyczna. Z drugiej strony są zwolennicy tego, że jednak ci duzi po prostu mają silniejszą pozycję polityczną również i tak dalej. Nie, ja myślę, że trzeba zrobić wszystko, żebyśmy naprawdę niezwykle byli tacy sprężyści i dosyć tacy cwani, sprytni w tych działaniach, bo to widać, jak ten przeciwnicy, nasi konkurenci, jak oni to wykorzystują, kiedy trzeba się przez trzy resorty przebić, prawda, to się okazuje w międzyczasie, sprawa już tam gdzieś umarła.
To na koniec kwestia frankowiczów. Jest wyrok TSUE, zaraz potem padły wyroki polskich sądów i to dla frankowiczów bardzo korzystne.
No ja od dawna to mówiłem, że nie wolno legalizować bezprawia, nie wolno wciskać ciemnoty Polakom, straszyć Polaków to, co robiła Związek Banków Polskich przez kilka lat. Twierdzą, że w ogóle nie ma problemu, że wszystko jest pod najlepszym porządku.
Wydaje się, że PiS, a przynajmniej kierownictwo PiS-u w to uwierzyło. Pan był przewodniczącym specjalnej podkomisji do spraw ustawy frankowej. Zrezygnował pan w proteście właśnie przeciwko temu, że partia nie dała zielonego światła, żeby to była realna ustawa.
A wie pan, właśnie to wydawało się, że to było prostsze chyba do załatwienia. Teraz te sądy będą musiały to wszystko rozstrzygać. Ale być może okaże się, że paradoksalnie, że te wyroki sądowe są korzystniejsze niż byłaby ta ustawa. To jest wielki błąd i wielkie, bym powiedział, kompromitacja Związku Banków Polskich, którzy utrzymywali te zarządy w przekonaniu, że w ogóle nic się nie stanie
i tak dalej. A nie jest to kompromitacja rządu i Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma ustawy?
Ja chcę powiedzieć, że pierwszym, który mówił o tej drodze sądowej, był prezes Jarosław Kaczyński. On powiedział, że trzeba iść do sądu.
W marcu roku 2017, tak powiedział, to prawda, tylko że wcześniej obiecywali państwo ustawę.
To prawda, przecież pewne działania podjął prezydent za tego funduszu.
Działania i obietnice.
Tak, funduszu restrukturyzacji. Ja byłem zdania, że on nie rozwiąże po prostu, że to doceniając to starania pana prezydenta, no bo chciał się wywiązać z tej swojej deklaracji obietnicy, to ona jednak nie rozwiązywała fundamentalnie problemu. Trzeba było dawno, banki powinny być dawno, posłuchać mądrzejszych i tych, którzy chcieli to załatwić sensownie, polubownie, nie zrobiły tego, wprost przeciwnie, szykanowały i straszyły tych, którzy mieli jednoznaczne opinie w tej sprawie. Dla mnie pisano donosy do marszałka Sejmu, marszałka Terleckiego, że ja śmiem się zajmować tą tematyką i krytycznie wypowiadać. Więc to wszystko razem będzie kosztowało moim zdaniem ich, no ale tam musi być kara, tam gdzie jest wina, no i niech płacą, rączki na stół, panowie, oddawać te pieniądze, które żeście niezgodnie z...
Za chwilę godzina 17, to już ostatnie pytanie. To jest zagrożenie, ta kwestia kredytów frankowych dla stabilności polskiego systemu
absolutnie
bankowego?
Absolutnie nie. To są te brednie, takie bajki z mchu i paproci opowiadane przez pana Pietraszkiewicza i jego kolegów, że tu nie wiadomo, Armagedon, wszystko się zawali. Nic się zawali. Pomału można oddawać potem miliard, półtora miliarda rocznie, jak się przegra sprawy i to wszystko przez wiele lat. Polacy tylko na rynek pieniędzy więcej trafi przecież do konsumpcji.
I to był, proszę państwa, ostatni wywiad z panem posłem Januszem Szewczakiem w Radio Wnet, a następne wywiady już będą z ekonomistą Januszem Szewczakiem, byłym posłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
17 godzina wybiła. Jest to pewien znak czasu, pewien znak epoki. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ale to...
No, nobody perfect.
No, ale teraz może będzie jeszcze ciekawiej, panie pośle, bo za chwilę będzie pan w pełni niezależny i dopiero się zacznie zabawa. Prawda? No.
Oby nam wszystkim zdrowie pisało.
I szczere opinie o tym, jak wygląda polska gospodarka i polska ekonomia. No to co, wybiła godzina piąta, minut jeden, czas na reklamy i na piosenkę. Mówiliśmy o Yahirze, to my zagramy Shakirę, bo jest na świecie Shakira, my mamy naszą Yahirę i w tym wypadku na świecie jest lepiej.
Ale Shakira jest sympatyczniejsza.
Jest, no właśnie mówisz, że na świecie jest lepiej, a my będziemy mieli Yahirę. Cóż zrobić, słuchamy.